W kolejnym odcinku Rozmów Stołowych naszym gościem jest Marek Uglosz, teolog, duchowny i teoterapeuta. Rozmawiamy m.in. o tym, czym różni się terapia duchowa od duszpasterstwa. Czy Bóg może być matką? W jaki sposób ogrodnik staje się duchownym? I czy warto bać się Boga? Zapraszamy.
Rozmowy stołowe.
To witamy w Rozmowach Stołowych. Jestem Mateusz Jelinek. Ze mną jest jeszcze Sebastian Madejski, ale witamy tutaj naszego gościa, księdza profesora Marka Uglosza.
Dzień dobry.
Jeszcze dobry wieczór. Chciałem przedstawić naszego gościa, tutaj sobie zapisałem. Jest teologiem, filozofem, teoretykiem i praktykiem, teoterapeutą. Zajmuje się interpretacją tekstów religijnych, nie tylko biblijnych. Opowiada je w taki sposób, aby słuchacz poczuł się ich bohaterem, a wypowiadane słowa odmieniały myśli i emocje. Jego misją jest odkrywanie duchowych tajemnic, przekazywanie dobrej wiadomości o cudownej przyszłości, dzielenie się mądrością i uzdrawianie ran. Dla osiągania tych celów wypracował własną metodę terapii duchowej oraz biblioterapii. Korzysta z inspiracji, które czerpie z życia i działalności Jezusa z Galilei, a także z doświadczeń holistycznej medycyny ciała i ducha, wreszcie starych duchowości Zachodu i Wschodu. Mam nadzieję, że dzisiaj rozszyfrujemy tutaj, co tutaj się kryje w tej prezentacji. Więc właśnie, żeby zacząć, chciałem zapytać, co to znaczy? Co to znaczy? Co znaczą te słowa? Kim jest teoterapeuta?
A kim jest teoterapeuta? No jest kimś, kto stworzył neologizm, żeby nie być ściągany po sądach, ale od jakiegoś czasu mogę już mówić o tym, że jestem terapeutą.
Czy to była jakaś skomplikowana droga, żeby móc mówić o tym?
No bo ja też jakby, no, co przeczytałeś o tym, staram się, jeżeli ktoś do mnie przychodzi o pomoc, pomóc również w sferze zdrowia. No i żeby nie mieć ciekawych konsekwencji, że używam tego pojęcia nieprawnie, niestety, więc ukułem takie. W tej chwili mogę już mówić o sobie, że jestem terapeutą, ale to wcale nie oznacza, że nie chcę mówić o sobie, że jestem teoterapeutą, bo tak, terapeuta kojarzy się nam w naszym świecie przede wszystkim z lekarzem. W związku z tym, żeby nie wszyscy kojarzyli się z lekarzami, to co powstało pojęcie psychoterapeuty, psychoterapii, ale to wciąż jest leczenie człowieka na dwóch poziomach. Na poziomie somatycznym i psychicznym. I teraz nieważne, czy ktoś to rozdziela, czy nie. Czy widzi to jako dwie strony tego samego bytu, ale jest jeszcze duch, trzecia sfera. No i ten duch jest ze źródła, z boskości. No i to, jakbym nazwał na przykład siebie pneumaterapeuta, no to to jest trochę szczapy, bo nie wszyscy by to umieli zdekodować w kontekście do psychoterapii, nie? No i pomyślałem, to słowo jest wciąż jeszcze w użyciu w naszej cywilizacji, chociaż coraz rzadziej, no ale jest. No i ukułem coś takiego, żeby pokazać, że staram się w imieniu Najwyższego i zawsze w konfrontacji człowieka z Najwyższym, czyli ze źródłem, pomagać jako terapeuta. No i to jest to.
Czyli ktoś mógłby powiedzieć, religijny terapeuta, tak? Tylko tu pewnie słowo religijny może mieć takie konotacje.
Znaczy tak, jeżeli ktoś rozumie religię w sposób czysty, to znaczy to, co ono chce rzeczywiście nam powiedzieć, co ono znaczy, no, jaka jest definicja odsłowna, tych definicji w sumie jest kilka, też w zależności od tego, z jakiego języka będziemy to słowo brać, no to tak, to się zgadza. Ale jeżeli niestety religia jest pojmowana przez niektórych jako ten rytualny aspekt duchowości, to wtedy się jakby na to nie zgadzam, nie?
No. Czyli taka klasyczna terapia, rozumiem, nie uwzględnia tego elementu duchowego, tak? Który
no o to chodzi. Ważny. Tak, no właśnie tak, no tak.
A czy to jest tak, że ona nie uwzględnia, czy nie jest jego świadoma, świadomie go by odrzucała? Jak można zrozumieć, dlaczego ona zapomina o tym elemencie duchowym?
W niektórych nurtach wręcz, powiedzmy sobie tak, jest zdecydowanie przeciwna temu duchowemu aspektowi. Z założenia niektóre nurty psychoterapii są ateistyczne, nazwijmy to w ten sposób. W niektórych wypadkach terapeuci nie sądzą, żeby poprzez kontekst religijno-duchowy można było cokolwiek człowiekowi w czymkolwiek pomóc. Chociaż od 2-3 dekad coraz więcej pojawia się też takich szkół terapeutycznych, które tę duchowość, że tak powiem, zauważają i wykorzystują. I to jest tak, że tam w tym opisie, który byłeś łaskaw przeczytać, jest jeszcze takie słowo jak holistyczna medycyna ciała i ducha. No to jest właśnie tego rodzaju już działalność. Tutaj duch nie jest obłożony anatemą, ale jest przywoływany, aby pomógł człowiekowi. Powiem tak, być może to pytanie chciałbyś zadać, ale boję się, że mógłbyś go nie zadać, to sobie go zadam, żebym mógł powiedzieć.
Jasne.
Powiem tak, i to jest od razu, na początek musi być stos. Jak nie masz stosu, to nie ma życia, więc...
Najpierw trzęsienie ziemi, a potem jeszcze gorzej.
Tak więc trzeba to powiedzieć, mianowicie... Jeżeli człowieka spotyka kryzys egzystencjalny, relacyjny, rodzinny, ekonomiczny, jakikolwiek, ale zwłaszcza chorobowy, kryzys związany ze zdrowiem, to jeżeli to jest już kryzys taki, w którym zaczyna ta piękna pani śmierć zaglądać w oczy i zapraszać do ostatniego balu, to jest po prostu w moim doświadczeniu i w moim praktykowaniu ostateczne upomnienie się ducha o to, żeby człowiek wreszcie przyjął swoje życiowe powołanie, żeby wreszcie zaglądnął w siebie i odnalazł swoją duszę i poszedł tą drogą, która wiedzie nie przez zewnętrzne okoliczności świata, ale z wnętrza, z powołania, z ducha w świat. Więc ja staram się w takich krytycznych sytuacjach w ten sposób z ludźmi pracować i pomagać, że chcieli wreszcie usłyszeć ducha i przyjąć powołanie. I wtedy uzdrowienie może naprawdę szybko nastąpić.
Jest taki klasyczny termin w Kościele używany, w teologii, tak, duszpasterstwo, tak? Czy ksiądz by powiedział, że po prostu jest duszpasterzem, tak?
To znaczy, no, nie przeszkadzałoby mi w ogóle używanie tego słowa, no tylko coś duszpasterstwem zrobiła większość moich kolegów i koleżanek. No więc jestem wobec tego bezradny. Ja chcę, żeby mnie ludzie przyjęli jako Bożego posłańca, kogoś, do kogo mogą przyjść, nie bojąc się czego. Tego, że będą skonfrontowani z tym samym, czyli już z tymi swoimi przeszłymi doświadczeniami z Kościołem, w którym nie odnaleźli pomocy, a wręcz no, dostali, że tak powiem, po głowie. Nie? Albo żądaniem, żeby się wreszcie podporządkowali, albo niektórzy to potrafią świetnie bić po głowie Biblią, nie? Cytując tę Biblię na każdą okazję, ma jakiś tam cytat, ale w żaden sposób nie chcą pomóc duszy, która krzyczy w człowieku.
Czyli to też to szukanie nowych słów, nowych pojęć, nowych nawet tych tytułów, wynika z tego pewnego skompromitowania się tych słów
tak jest,
w normalnym
tak
użyciu. Jest. Tak? Tak. Słowo duszpasterz jakby nie znaczy to, co powinno znaczyć dzisiaj. Tak? Tak samo też może słowo religia.
Ono w praktyce nie znaczy to, co powinno znaczyć. W praktyce. W kościelnej praktyce. To jest cały problem. Dlatego szukam. Ale zresztą nie szukam tylko w swoim praxis, ale również w tym, co jest teologią w sensie właściwym, czyli w sposobie wyrażania Boga. No. Na przykład absolutnie użyłem celowo, przestało być całkowicie nośne w moim pojęciu pojęcie absolut stosowane do Boga. Zastanawiam się, czy w ogóle nie zrezygnować z pojęcia Boga.
To bardzo mi przypomina rozważania takie teologiczne, chociaż Paula Tillicha, jak on zaczął swoją książkę Dynamika wiary, to zaczął od tego, że to słowo już tak ma wiele znaczeń sprzecznych i szkodliwych nawet, że już jest takie pożądane pragnienie, żeby usunąć to słowo i znaleźć inne.
No.
Ale jednak się na to nie decyduje, bo zauważa, że jednak ta tradycja, która stoi za tym słowem, jest tak potężna i jeszcze coś w niej znajduje, że jeszcze warto zachować to słowo.
Doprawdy dokładnie tak samo to czuję, przy czym minęło około 100 lat od tamtego czasu, gdy to zostało napisane. I co? I ludzi, którzy dekodują słowo Bóg w sensie pozytywnym i dla siebie pożytecznym, jest jeszcze mniej. Zmiany w świecie dokonało się tyle cywilizacyjnych, że jestem już absolutnie przekonany, że ja na przykład tylko do tradycji modlitewnej zarezerwowałem jeszcze na przykład takie pojęcie jak najwyższy. Nie? Bo też trzeba tego Boga jakoś nazywać, żeby potem nie tłumaczyć się, bo to ja o Bogu mówię. To jest też problem, tak? Znaczy szukam pojęć, które są nie starodawne, nie staromodne, nie tradycyjne, ale one jednocześnie muszą w sposób jednoznaczny sygnalizować, że ja jednak o tym, co przedtem nazywałem Bogiem, wciąż mówię, tak? Dlatego z dużym upodobaniem, coraz większą miłością używam słowa źródło. Albo na przykład, i tutaj język polski pod tym względem jest mało przydatny, rodzic. No bo tak, był jakiś czas, że się na przykład mówiłem tak o Bogu, że ojciec i matka. A to jest takie infantylne. Nie wiem, to nie chodzi o to, że ja chcę jakby pomniejszyć rolę taty i mamy, tylko że to powinno w jednym słowie zostać wyrażone, tak? No i w tym momencie szukam. No więc uważam, że rodzic, rodziciel, no rodziciel jest lepszy niż rodzic. No, najlepsze są tak jednak opisowe. Źródło życia, źródło światła, źródło miłości, tak? No, to są według mnie najlepsze pojęcia odnoszące się do tej wielkiej tajemnicy, którą żeśmy do tej pory nazywali w języku polskim Bogiem.
Mi się to przypomina, w tym roku było Światowy Dzień Modlitwy. Kiedyś to się nazywało Światowy Dzień Modlitwy Kobiet. I to do dzisiaj jest właśnie takie święto, kiedy kobiety organizują nabożeństwo i liturgię do tego nabożeństwa przygotowują kobiety z różnych stron świata. I w tym roku, z tego co wiem, były kobiety z Wielkiej Brytanii. I one przygotowały liturgię dla kościołów oczywiście przeróżnych, w tym również dla naszego polskiego kościołów. Przygotowały liturgię, gdzie właśnie modlitwy były skierowane, Bóg był tam nazwany ojcem i matką. Z tego, co wiem, to zostało odebrane jako trochę kontrowersyjne w Polsce, przynajmniej w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Aczkolwiek zostało przetłumaczone dosłownie, tylko była tam informacja, że oczywiście można sobie to zmienić, jak ktoś nie potrafi nazwać Boga matką, tak? Że tylko potrafi.
Dlaczego nie? Jeżeli Bóg jest twórcą, to przepraszam najmocniej, ale to. No to jak. To rzeczywiście co, no to lepił tego człowieka z tej gliny? No pewnie, no od razu wywołuje to uśmiech, tak? No nie w ten sposób Bóg stwarza, tak? No to mamy, ale mamy problem, no bo jeżeli lepił Bóg rękami, no to może i kobieta, i mężczyzna lepić, tak? No to lepiej już mówmy, że Bóg lepi rękami, niż może, że nie lepi rękami, bo jak lepi rękami, to może lepić i w swojej kobiecości, i w swojej męskości. Bo jak Boga byśmy jakby chcieli ograniczać do jego tylko tego aspektu męskiego, no to jest już pewien problem, no bo to czy w tych rozmowach stołowych można używać wszystkich pojęć, ponieważ ja spotkałem się już z takim dość ostrym sprzeciwem w łonie mojego kościoła ze stron biskupów, że używam w odniesieniu do Boga na przykład pojęcia falus. Więc możemy sobie
jest po 20 i możemy sobie pozwolić.
Więc generalnie to co? No to jak Pan Bóg nie tworzy rękami, to przez falusa mu wyskakują te ludki. No to już prędzej można sobie wyobrazić, że z waginy, nie? No to jasnej anielki. Więc to w ogóle te antropomorfizmy, nie trzeba się nawet umawiać. Po prostu wiemy, że one tylko jakby podsuwają nam pewien projekt Boga, wskazują, w którą stronę moglibyśmy spróbować myśleć o Bogu, aniżeli coś z istoty Boga pokazują. Więc gdy Gdy moi rozmówcy mają problem z tym, że Bóg jest też kobiecy, to ja cytuję Stary Testament. Mówicie, no, bo rzeczywiście ciężko jest znaleźć w Nowym czy w Starym Testamencie takie teksty, w których Bóg byłby profilowany typowo po męsku. Ciężko znaleźć jakieś antropomorfizmy, w których by co? No, w których Bóg miałby falucza. Ale za to w Starym Testamencie jest często profilowany po żeńsku. No bo jeżeli mu się wzruszają te wnętrzności, z których jest człowiek, bo widzi, że się Efraim albo tam po prostu człowiek, jego dziecku, stworzenie umiłowane ma źle, to co się mu porusza? No to proszę zobaczyć do hebrajszczyzny. No to porusza się mu to miejsce, z którego kobieta rodzi. On jest w tych tekstach prorockich pokazywany jako matka, po macierzyńsku. A ta kokosz, która zbiera te swoje pisklęta pod skrzydła, to te takie obrazy infantylne, ale to też jest żeńska energia, to też są obrazy żeńskie. To Boga można częściej, że tak powiem, w tych antropomorfizmach rozpoznać po żeńsku niż po męsku.
No to ciekawe, bo tak zawsze miałem takie przekonanie, że jednak Stary Testament jest bardziej zdominowany przez taką męską perspektywę. No, z racji tego, że oczywiście było pisane w czasach...
Tylko i wyłącznie z powodu interpretacji historii, bo ona była dokonywana przez mężczyzn. I oni interpretowali historię po męsku. Oni wydobywali te aspekty wojskowe, wojenne, patriarchalne, zawłaszczające. W patriarchalnym świecie, w męskim świecie zmaskulinizowanym, po prostu wszystko musi mieć swoją własność, a mężczyzna, patriarcha ma prawo do własności. Tak? No i w ten sposób się to interpretowało, ale same archetypowe pojęcia odnoszące się do Boga już takie nie są. One są starsze niż te interpretacje historii, z którymi mamy do czynienia w Biblii. One są starsze niż tradycja biblijna i one prawdopodobnie wyłaniają się też z jakiegoś matriarchalnego podglebia.
To też tak ciekawa ta teoria, że to też taka hipoteza, że być może przed patriarchalizmem tak funkcjonował matriarchalizm, gdzie tu jednak dominacja była kobiet, tak? Ale to się oczywiście zmieniło i my mamy świadomość raczej tej kultury patriarchalnej, ale że być może wcześniej to kobiety...
To jest generalnie w historii antropologii, w historii kultury udowodnione. Nie? Jest tylko pytanie, jaki jest stosunek, czy też jaka jest relacja pomiędzy tym matriarchalnym podglebiem, a tradycją biblijną, czyli tradycją tych tak zwanych religii biblijnych. No, to jest tylko to pytanie. Ale to, że przed patriarchatem był matriarchat, przynajmniej w niektórych częściach globu, no to jest oczywiste.
Znaczy ja też wiem, że to jest też kwestionowana teoria, że nie wszyscy się zgadzają co do tego, że jednak raczej tutaj mężczyźni...
Ja wiem, tak, no oczywiście. No, jak ktoś mówi tak, że Biblia mówi, czyli z Biblii uczynił Boga, no to generalnie to on nie jest w stanie przyjąć jakiegokolwiek innego argumentu. Ale Biblia, ja tu wokół siebie mam trzy Biblie, jeszcze do mnie nie przemówiła. Szlak po prostu klęką, proszę, błagam, nie mówi. Ale Bóg przez Biblię to mówi, no tak. To jest fajne, no to tego doświadczam, ale Biblia nie mówi. No. To jest cały ten nasz problem.
To też jest to takie tradycyjne pytanie o relacje między Słowem Bożym a Biblią, nie? Między literą a duchem, tak? Bo często właśnie utożsamiamy Słowo Boże z literą, a tak naprawdę raczej powinniśmy tego szukać ducha, który się kryje za tą literą.
No generalnie to, co zrobił Jezus, to zostało totalnie, może nie totalnie, to byłoby zawłaszczające i zbyt autorytarne, ale bardzo w wielkim procencie zniekształcone i zmarnowane przez kolejne potem pokolenia chrześcijan. Zwłaszcza, no co tu dużo mówić, od momentu mariażu chrześcijaństwa z polityką od Konstantyna Wielkiego. A w protestantyzmie tak naprawdę, szczerze mówiąc, znaczy ukłony wielkie pod adresem twojej tradycji duchowej i teologicznej, gdzie pneumatologii jest ciut więcej niż w luteranizmie, ale generalnie i tak pneumatologii praktycznie nie ma. To jest taki dodatek do chrystologii, żeby tam no, coś się nazywało, że jakiś duch gdzieś tam, kajś tam goni z gołębnika Panu Bogu się, coś tam wyrwał, jakiś gołąbek, ale co z nim zrobić, to kompletnie o tym nie wiemy.
To też to słyszałem, że właśnie reformacja jakby uwzględniła apostoła Pawła, jeśli chodzi o naukę o usprawiedliwieniu, ale jego podejście do ducha niekoniecznie.
W ogóle, a tradycja Janowa? No to już w ogóle. No po prostu nie ma. Nie ma. I teraz uwaga, wszystko, co jest próbą poszukiwania znaczy miejsca pneumatologii we współczesnej duchowości, no bo duchowość, no to no właśnie, no i w związku z tym także w teologii, jest zaraz podejrzewana momentalnie, tak po prostu z definicji, o tam jakieś związki ze wschodem, z New Age, z jakimś tam ezoteryką, to bzdury takie, no. To jest po prostu próba zdefiniowania pneumatologii i tylko tyle, nic więcej. A że tamte ruchy są właśnie pneumatyczne i pod ich adresem trzeba by było czasami powiedzieć też słowa krytyczne, to zupełnie inna sprawa, no ale no cóż. Już ja mam wrażenie, bo to, że w tradycji rzymskiego kościoła to tak jest, no to sami się to wzięli na garb, nazywając się kościołem rzymskim, nie? Czyli tak naprawdę tu nie, w nazwie Kościół rzymskokatolicki w moim przekonaniu wcale nie idzie o umiejscowienie, o lokalizację, o wskazanie na to, gdzie jest głowa Kościoła, tylko chodzi o to, że przejęli tradycję prawa rzymskiego. No jak tak chcieli, to tak mają. No i teraz wzięli sobie to na garb, nie potrafią tego zrzucić i to ich w tym momencie dziś już całkowicie uśmierca. Ale
jeszcze ten taki lęk właśnie przed tym duchem, może opór, no skąd to się bierze, tak? No duch jest czymś takim nieprzewidywalnym, tak? Nie jesteśmy z tego w stanie ogarnąć, tak? Nie jesteśmy w stanie zamknąć ducha w prawie, a mimo wszystko próbujemy. No i jest ten opór właśnie, taki lęk przed tym duchem, że jak już pozwolimy na to działanie ducha, no to nie wiadomo, dokąd nas to zaprowadzi, czy w ogóle kościół będzie będziemy mieć.
Znaczy jest tylko jeden lęk, tak naprawdę. To jest lęk zawłaszczającej wspólnoty, totalitaryzmu instytucjonalnego, że się ludzie uwolnią, że ludzie się staną niezależni, przestaną się bać, że przestanie działać straszak pod tytułem tradycja i tożsamość. No i tyle. To jest trójkąt bermudzki. On jest potrzebny w momencie, kiedy człowiek kształtuje swoje ja, czyli w pierwszej części życia. Tym trójkątem bermudzkim są trzy struktury. Rodzina, strukturalnie religia, czyli na przykład w naszym wypadku Kościół chrześcijański i etnos wyrażany przez państwo narodowe. Tak? I to jest takie... Wewnątrz jest takie łono, które daje poczucie bezpieczeństwa i człowiek, który kształtuje swoje ja, swoją osobowość, może czuć się w tym bezpiecznie jak larwa w kokonie, ale dochodzi do takiego momentu, w którym trzeba kokon opuścić i stać się przynajmniej gąsienicą, a potem pięknym motylem, ale narracja i cała teologia, duchowość jest skonstruowana w ten sposób, żeby większość ludzi nie ma odwagi wyjść z tego kokonu, z tego trójkąta bermudzkiego, w którym przepadają potem piękne, żywe dusze. Ludzie się duszą, a straszakiem jest właśnie, te są trzy pojęcia, tradycja, tożsamość i prawo. I jeżeli się nie umiem z tego wyzwolić, to na pewno nie jestem pod działaniem Ducha Jezusa. Duch Jezusa z tego uwalnia. Wszystko można o Jezusie powiedzieć, ale na pewno nie to, że był niewolnikiem tradycji, tożsamości i prawa.
Przypomina mi się fragment z takiej książki, dla mnie bardzo religijnej, chociaż nie wszyscy uważają za religijną. Tak o rzeczy Zaratustra, niczego. No. On tam pisze, że są trzy przemiany ducha, trzy przemiany człowieka. Najpierw człowiek jest wielbłądem i wtedy bierze na siebie wszystko, co najcięższe, najtrudniejsze.
I to jest prawo.
To jest prawo. Potem staje się lwem. Zrzuca to wszystko, niszczy, atakuje i na końcu staje się dzieckiem. Mówi takie niewinne tak wobec świata, na nowo odkrywa i porządkuje sobie wszystko, całą rzeczywistość.
Zgadza się. Tak to jest. I teraz kościoły nawet pentakostalne. Ja to często, znaczy, bo ja generalnie powiem tak, że ja się w tych zborach pentakostalnych dość dobrze czuję. My tam czasami zaproszą. No chyba lepiej się czuję niż w swoim własnym kościele. Ale potem zaczynamy sobie rozmawiać. Mówię, no posłuchajcie, no tak, historyczne kościoły mają problem, że nie mają woli, ani w związku z tym nie wypracowały instrumentów, żeby przekształcać człowieka z wielbłąda w lwa. Czyli generalnie kładzie się na człowieku zobowiązania i on bez przerwy jest uzależniony od co? Od Boga jako Zbawiciela, który pomaga. To nie jest istota wolna, to jest istota, która jest zależna od pomocy. Tymczasem Jezusowi wcale nie szło o to, żeby pozostawić po sobie grono rozwydrzonych, bezradnych uczniów, którzy chodziliby od drzwi do drzwi i prosili o pomoc. On kształtował wspólnotę, w której przynajmniej część, elita wybrana przez niego, to są apostołowie, to ludzie, którzy są absolutnie wolni, samodzielni, odpowiedzialni. Więc tak, kościoły wolne nie przekształcają z wielbłąda w lwa, bo się boją czego? Bo się boją ognia, boją się lwa, boją się rozwiniętego, rozwrzeszczanego i bardzo pewnego siebie ludzkiego ego. I to jest moment krytyczny w duchowym rozwoju, rzeczywiście. Ja mogę zrozumieć te lęki kościołów historycznych, ale naprawdę można przeprowadzać człowieka przez pustynię, bo pustynia to jest właśnie ogień, to jest lew. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, który stał się kim? Barankiem w Apokalipsie. To jest odpowiednik tego dziecka u Zaratustry. Więc to jest moment, w którym człowiek zrzuca z siebie to jarzmo, to ten ciężar, staje się bardziej samodzielny, jest świadomy swojej siły. Właśnie to w historycznych kościołach większość ludzi jest bezsilnych, nie ma świadomości swojej siły, mocy Bożej, która jest w nich i są dlatego uzależnieni od struktur. Ale to w pewnym sensie jest potrzebne kaście kapłańskiej, księżowskiej, która w tym momencie się wpycha i mówi, dobra, no ale my tu mamy specjalne Boże łaski, które rozdajemy, jeżeli za kasę, za uległość, tam takie sraty pierdaty, nie? No to jest właśnie po to wymyślone, żeby się tam gdzieś zmieścić ze swoim tyłkiem. Ja też tam byłem. Ja byłem tego nieświadomy. Ja tak jestem synem pastorskim, ja tak zostałem wychowany. I dopiero po pewnym czasie zacząłem to wszystko widzieć, nie?
Chciałem zapytać o taką osobistą drogę księdza, jak to się stało, że...
No ale to bym jeszcze tamten wątek chciał skończyć.
Dobra? Jasne, to potem.
No, bo i wtedy... W zborach pentakostalnych rzeczywiście jest więcej ognia. Oni ludziom pomagają wyjść z tego ciężkiego życia, tylko że nie przeprowadzają do kolejnego levela. Też nie mają instrumentów do tego, żeby wychłodzić tą duszę, to ego uspokoić, żeby to ego stało się czystym światłem, prawdziwą manifestacją boskości i dlatego mają tak dużo co? Ego w postaci... pasterzy, mądrych, nauczycieli, przewodników zborów, pastorów, no, i pączkują kurcze blade jak grzyby na wiosnę czy latem po deszczu, to ich też zjada. I jak to im mówię, to są zdenerwowani, obrażeni, ale niektórzy rozumieją. Mówię tak, my mamy problem na pierwszym etapie, wy macie problem na drugim etapie. My nie kończymy tak czy inaczej, ani wy, ani my, pełnego duchowego wzrostu człowieka. No, nie doprowadzamy go do tego dziecięctwa, czyli do tego bycia barankiem, do tego światła. Kiedy ogień staje się światłem, które już nie parzy, które już nie jest niebezpieczne, ale daje jasność widzenia. Tak? No i to jest to. I ja uważam, że w tej chwili toczy się walka o to. Jeżeli wy swoją ze mną rozmowę nazwaliście pomiędzy religią a duchowością, to właśnie idzie o to, żeby uwolnić człowieka z tego jarzma religijnego, aby stał się istotą w pełni duchową. No to ja bym skończył tamten wątek, a co do mojej drogi, no to proszę o uszczegółowienie.
Znaczy, to może zaraz dojdziemy do tego, jeszcze w ramach takiego przerywnika, pytanie od publiczności. Mam tutaj pytanie do księdza. Obecnie mamy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim rok jedności. Jak ksiądz rozumie pojęcie jedność?
I tradycyjnie, ale i ponad tradycyjnie. Chodzi o to, że to takie typowe dla protestantyzmu, jedność w Chrystusie, to jest bardzo dobra intuicja. I tak to, ja też to tak widzę. Tylko uwaga, znaczy, no nie, bo dobra, już teraz po miejscu, do którego poleciał twój wzrok, Mateuszu, to dostrzegłem, że chyba powinienem jeszcze cofnąć się o dwa kroki i coś jeszcze dopowiedzieć. Więc z jednej strony, bo umiejscowiłeś swoje oczy ku górze, skoro przyjdzie mi pomoc. W każdym bądź razie jedność w różnorodności, to się tak jakby najbardziej, ale to jest takie ekumeniczne, to tak jest, wie, no żeby z tym prawosławiem i z tym rzymskim katolicyzmem no po prostu coś tam ugrać, coś tam zrobić. No. To okej, ale tak naprawdę w głębi, w tym pojmowaniu jedność w różnorodności idzie o to, żebyśmy wszyscy zbliżali się do Chrystusa. Tak? I to jest taki kaznodziejski slang, tak? To tak cięższe, no im będziemy bliżej Chrystusa, tym będziemy wszyscy bliżej siebie. No i okej, to właśnie tak jest, jedność w Chrystusie, tylko co to znaczy w Chrystusie? I tutaj trzeba wyjść ponad. I w tym sensie powiedziałem, że tradycyjnie utożsamiam się z tym sposobem definiowania jedności, ale również trzeba to doprecyzować, to powiedzieć. Co to znaczy jedność w Chrystusie? Przecież my wszyscy mamy być Chrystusami. Przecież właśnie o to idzie, żebyśmy byli Chrystusami, czyli żebyśmy w duchu Jezusa stali się Chrystusami, czyli kim? Namaszczonymi. Na jakich ludzi? Na mądrych, pełnych miłości, ludzi światła. To oznacza bycie Chrystusem. Więc w Jezusie Chrystusie, praarchetypicznym Jezusie Chrystusie, wszyscy mamy odnaleźć swoje własne powołanie, czyli swoje bycie Chrystusem. I jak każdy człowiek odnajdzie swoje powołanie jako bycie Chrystusem, bycie tym, kim jest w swoim wnętrzu, w swojej istocie jako stworzenie Boże, to wtedy wypełni się ta prawdziwa jedność, nie strukturalna, zewnętrzna, ale wewnętrzna, natury duchowej. Wszyscy staniemy się, mówiąc bardzo prosto, ludźmi Chrystusa, czyli ludźmi światła. A więc ludźmi miłości i życia. To tak to rozumiem.
Dobra, jeszcze przeczytam.
Tak, ale właśnie ego, no.
Tak, ale na przeszkodzie. No to właśnie ego, które ksiądz każe rozwijać, stoi nam na drodze do Chrystusa.
Nie, ja nie każę rozwijać ego. Ja każę dochodzić człowiekowi do prawdziwego jestem. I to jest to, że z czego może powstać światło? Z wody? Nie, światło powstaje z ognia, czyli z siły człowieka, czyli światło powstaje z ognia, czyli z tego powstaje jestem. Człowiek, który nie jest świadomy tego, kim jest, w jaki sposób został stworzony, w co wyposażony, to chodzi o wyposażenie, o dary. I teraz chodzi o to, żeby co? Bo często się mówi, że z ego należy walczyć, bo jest niebezpieczne. No jest oczywiście niebezpieczne, ale nie walczy się z czymś, czego nie ma. Bo ego tak naprawdę to konstrukt jest tylko i wyłącznie jaki sztuczny, nieprawdziwy. Ego się pojawia wtedy, gdy nie ma czego w człowieku prawdziwego światła, prawdziwego jestem, czyli kiedy dusza jest nieodnaleziona przez człowieka. Człowiek nie jest świadomy tego, po co został posłany na świat, w jakim celu stworzył go Bóg. Przecież my wiemy od Jeremiasza, od Pawła, że człowiek jest stworzony celowo już w łonie mamy, wyposażony w coś. My często tego nie odnajdujemy i nie ma szansy, żeby to odnaleźć bez wyjścia na pustynię. To jest właśnie cudowny ten motyw i staro- i nowotestamentowy w wypadku doświadczenia Jezusa. Jezus doświadcza na pustyni czego? Ego, no do jasnej anielki ego. On może, on wie, że może, ale co robi? Przekracza ego. W jakim duchu? W duchu światła, czyli w duchu miłości. Mówi, ale ja tego dla siebie nie zrobię, ja to zrobię dla innych ludzi. Ale jak może wiedzieć, co może zrobić dla innych ludzi, jak nie wiesz, co może zrobić dla siebie? Więc z ego się nie walczy, ego się przekracza. Trzeba przeprowadzić człowieka przez ten moment ognia z ego, żeby stał się prawdziwym jestem. Jestem, czyli to jest imię Boga, to jest imię Jezusa, jestem. I to jest też imię każdego chrześcijanina, jestem. Kim jestem? Jestem Chrystusem. Ale teraz odnajdź to swoje prawdziwe, jestem Chrystusem w tym swoim powołaniu. I to jest ta praca, do której powinniśmy przykładać serce, i wszystkie swoje umiejętności w kościołach, bo w ten sposób kształtują się ludzie duchowi.
Jeśli ja rozumiem dobrze ten komentarz, to być może tu chodzi o taką myśl, że jednak czym innym jest człowiek, czym innym jest Bóg. I im mniej człowieka, tym być może więcej Boga. A im więcej człowieka, tym może będzie mniej Boga, czy tego Chrystusa.
To mnie już w tej chwili wyszliśmy ze stajenki betlejemskiej. I gdzieś, gdzie my teraz są? Nie, absolutnie. Im więcej człowieka, tym więcej Boga. Ponieważ człowiek został stworzony po to, żeby się mógł zamanifestować Bóg. Chodzi tylko o to, żeby w człowieku nie było czego? Grzechu. I o to właśnie idzie, żeby człowieka przeprowadzić przez to dojrzewanie, żeby człowieka przeprowadzić przez to. To powiedzmy to jeszcze prościej. Ja to się powstrzymywałem przed tym, no, ale teraz no, już nie jestem w stanie nie użyć tych swoich klasycznych dla siebie, dla swojego rozumienia tego procesu pojęć. Mianowicie najpierw trzeba człowieka wyprowadzić z wody. Z wody. Woda to jest co? To jest pewien, to jest rodzaj materii, która jest płynna, ale ona poddana jest silnej grawitacji, przyciąganiu ziemi. I woda to jest element żeński, macierzyński. Najpierw trzeba wyprowadzić człowieka z czego? Z takiego stadium życia, w którym on jest uzależniony od matki, od poczucia bezpieczeństwa. Kiedy on stale się ogląda, że mu ktoś da pod nos, ktoś za niego coś zrobi i tak dalej. I to jest, ten proces wzrastania duchowego powinien kończyć chrzest wodą. Dlatego ja jestem za chrzczeniem dzieci, ale nie niemowlaków. Aby dzieciaki jakby przeszły co? Taki rytuał odtępowienia od mamy i przeszły pod opiekę mężczyzn, energii ognia, energii siły, działania na zewnątrz w świecie. I to jest ten moment przeprowadzania człowieka teraz przez pustynię. To jest to, o czym przed chwilą mówiłem, co było w doświadczeniu Jezusa. I to się powinno było zakończyć znowu jakim rytuałem? Rytuałem ognia, chrzest wody i chrzest ognia. Oba te chrzty są chrztem duchem. Tylko to są jakby archetypiczne, że tak powiem, te no, materie, formy zmaterializowanej energii, woda i ogień, prawda? Czyli odpępowiamy, potem mężczyzna powinien przeprowadzić swoje dzieci albo kościół młodych ludzi przez ten moment, kiedy oni poznają swoją siłę, swoje umiejętności i trzeba ich doprowadzić do momentu, w którym oni stają się światłem, czyli stają się prawdziwym sobą. Są już, i to jest moment, w którym są przepracowane wszystkie negatywne relacje z mamą i z tatą, a tego nie robi Kościół i dlatego tak jest wiele i coraz częściej w naszych pokoleniach ludzi, którzy nie potrafią budować dobrych relacji z dziećmi, bo mają niepoprzepracowywane relacje ze swoimi rodzicami. Nie uwewnętrznili rodziców, stale rodzice są na zewnątrz nich, stale działają w opozycji do mamy albo do taty, w zależności jak tam się te historie rodzinne toczyły i przenoszą to potem na swoje dzieci. I jest w związku z tym coraz gorzej w relacjach rodzinnych. I dlatego mają pole do popisu, co terapeuci, psychoterapeuci, znaczy dobrze, że są, ale to jest ślepa droga, nie tędy. To właśnie od tego są instytucje religijne, które mają pomóc człowiekowi stać się światłem. I to jest to przejście od religii do duchowości. No to w takim skrócie kosmicznym, tak, jesteśmy naprawdę na orbicie okołoziemskiej, a nie w drugiej galaktyce, no to ja to tak mniej więcej rozumiem. I to jest też moja droga duchowa, drogi mój przyjacielu młody. Tak to po prostu było, nie? I tak to jest.
Dobra, to jeszcze pozostając na tej orbicie ziemskiej, to chciałem wrócić do tego wątku takiej osobistej drogi. No, nie chcę też, żeby to może było zbyt osobiste, też nie musimy o wszystkim mówić, ale jakieś takie, taką chciałem poznać drogę księdza do tego miejsca, w którym teraz ksiądz się znajduje. Bo już ksiądz zaczął od tego, że jako dziecko pastorskie tak weszło też ten świat kasty kapłańskiej, tak więc zna to od podszewki. Więc chciałbym, nie wiem, zapytać jakąś taką osobistą drogę, jak to wyglądało w życiu księdza.
Posłuchaj, prowokujesz, mianowicie nie starczy nam 2 godzin.
Możemy dłużej.
Ja tego nie jestem w stanie opowiedzieć ci systematycznie, bo ja bym musiał swoją biografię opowiedzieć, tak? Dam tylko wglądy. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I kto ma oczy do oglądania, niech ogląda. Każdy, kto będzie chciał, to z tego skorzysta. Więc ja jestem po technikum ogrodniczym. Ja jako młody człowiek zawsze mówiłem, że mogę być absolutnie każdym w każdym zawodzie, tylko nie w księżowskim. Bo widziałem, co to za utropa miotać się pomiędzy roszczeniami parafian, problemami administracyjnymi. Wtedy to jeszcze była czysta komuna, tam jakiś pan w czarnym kapeluszu przychodził, notował, kazał tacie co jakiś czas przychodzić się tłumaczyć. To takie no, po prostu było no, nieciekawe, nie? No i właściwie to potencjał na ogrodnika jest we mnie duży do dzisiaj, tak? Ale jednak na 3 miesiące przed maturą coś kliknęło we mnie. Ja nie wiem. Ja mogę tylko powiedzieć, we mnie się coś zadziało, we mnie ktoś zadecydował. W klasycznie biblijny sposób mogę to określić, bo to było nieracjonalne. Ja chciałem być ogrodnikiem. Ja już miałem nawet, przepraszam, ja to powiem, nawet jakbym spierniczył maturę, to i tak by mnie na tych byle jakich ocenach na SGGW przyjęli. Rozumiesz, już to miałem załatwione wszystko. Ja miałem być, przede wszystkim chciałem być planistą, chciałem robić projekt terenów zielonych, parków, ogrodów. Cudowna rzecz. I nagle coś tak, ting. I obudziłem się kilka miesięcy po przyjściu na studia, Uglosz, ale co ty kurna zrobiłeś? Bo tu już nawet nie chodzi o to, że wszedłem w dyscyplinę, której się do tej pory, którą się średnio zainteresowałem, poza tym, że byłem lekarzem na nabożeństwie taty, nawet tygodniowym. I nie dlatego, że musiałem, tylko dlatego, że lubiłem. Fajnie się tam czasami spało, czasami była fajna ta atmosfera do kontemplacji w piątek po południu.
Ciepło było chociaż?
Ja w kościele Starym Bielsku było ogrzewanie gazowe. To taki był porządny zbór. Dobrze zarządzany, powiem tak.
Bo u mnie w rodzinnej miejscowości to zimno w kościele. No.
Ale zaczęło się za mną snuć coś niedobrego. No, tata ci załatwił. Tata ci napisał. No po prostu to jak zgaga, nie? A potem znowu głupi Uglosz, ale Marek, poszedł na akademię w tę samą dyscyplinę, co tata. Tak jakbym po prostu, jakby mi ktoś wyciął pół mózgu, nie? No przecież i to się znowu nasiliło. No ja, no tata mu załatwił, tata to, nie? I ja w pewnym momencie w życiu obudziłem się, że mówię, no albo ty będziesz, Marek, rozpoznawalny, albo ty jesteś tylko i wyłącznie jakimś, kurde, przepraszam, ale przydupasem Manfreda, nie? No i musiałem zacząć poszukiwać swojej własnej drogi. I teraz posłuchaj cię, to jest bardzo intymne, co mówię teraz. Otóż mniej więcej w tym czasie odnalazłem przyczynek do historii rodzinnej. Tam jeżeli ustawienia hellingerowskie, te rzeczy itd. itp. Rozumiem, że nie wszyscy może się tym interesują i wiedzą o co chodzi, ale to sobie w Google'ach wygooglują. Ja do ustawień hellingerowskich w sumie mam dość duży, że tak powiem, taki no dystans, może nie niechęć, ale dystans przestrzegam, ale jakby sama zasada jest słuszna, mianowicie poszukiwanie w historii rodu swoich własnych doświadczeń życiowych, genezy. Jeżeli coś jest w rodzie nierozwiązane, to człowiek przychodzi do tego rodu, żeby to rozwiązać, żeby rodzinę uwolnić od pewnego doświadczenia. Otóż kilka pokoleń wstecz, i to łączy mnie i tatę, no po uszach nie widać. Świętej pamięci Cezary Jordan, to mój kuzyn, to generalnie też. Jeszcze kilku księży z naszej rodziny też. Już nie będę denuncjował, w każdym bądź razie. Tam gdzieś jedna z linii, to jest po rabinie Mysłowic, tak? Abraham Roth się nazywał i on miał jednego syna, Herschela, który gdzieś z Mysłowic podążył w kierunku Pielgrzymowic, to jest wszystko pruski Śląsk. Pielgrzymowice są już na granicy z Cieszyńskim, czyli z austriackim. No i tam malował gospodę, no a gospodzki miał fajną córkę, gdzieś tam się kurcze znaleźli sam na sam, nie skontrolowali sytuacji i pojawiło się dziecko. No i Herschel powiedział, tacie, posłuchaj, to ja tej kobiety i tego dziecka nie zostawię. Abraham się zdenerwował i wydziedziczył swojego syna i wziął manele, wyjechał za ocean, a Herschel stał się Jarząbski, przyjął, że tak powiem, nazwisko od miejscowości, w której mieszkał Jarząbkowice i stał się ewangelikiem. Przyjął chrzest w Golasowickiej parafii. I to jest historia. Nie wiem, czy słyszycie, relacja pomiędzy tatą i synem. Tylko że tam zostało co? Ta relacja została na jakim poziomie? Odwróconych wektorów i przekleństwa. A ja to naprawiłem. I z jednej strony byłem posłuszny ojcu, ale w tym posłuszeństwie odzyskałem też siebie samego. Czyli historia rodu została odwrócona. Nie byłem oportunistą wobec taty, co niestety często spotyka też wielu księży, którzy są synami pastorskimi. Jeżeli tego nie przepracują w sobie, to są tylko protestem, są protestem wobec swoich ojców. To też jest złe. Więc generalnie chodzi nie o to, żeby być są protestem, ale żeby się rzeczywiście umieć z tym tatą do siebie przytulić i pojednać, mimo że Manfred i Marek nie mają potrzeby, żeby na wszystkie tematy teologiczne ze sobą rozmawiać. I myślę, że nie muszę mówić dlaczego i myślę, że nie powinieneś mnie teraz ciągnąć za język, o jakie te teologiczne tematy idzie, ale generalnie jesteśmy pojednani i on jest sobą, i ja jestem sobą. I to jest piękne i dobre. I to jest pierwszy przyczynek do tej narracji o mnie, kim jestem, jaką drogę przeszedłem. A drugi jest tego rodzaju, że ja nie wiem, ale ja mam takiego otwartego ducha. To jest i z domu, tak byłem wychowywany, ale też może dlatego, że chciałem być tym ogrodnikiem, stałem się w końcu teologiem. W każdym razie ja wiem, że życie jest zawsze tam, gdzie mnie nie ma. W tym sensie, że trzeba przejść przez granicę, w której się dobrze czuję, wyjść ze strefy komfortu, z poczucia bezpieczeństwa, żeby odnaleźć impuls do dalszego myślenia, do rozwoju duchowego, do wzrastania świadomości. Więc co ja praktykuję? Jak mnie literatura, którą czytam przez kilka lat, zaczyna już denerwować, bo pojawiają się co prawda nowi autorzy i nowe tytuły, ale oni muczą dokładnie wciąż to samo i w biblistyce jest tak samo. Już po prostu dostałem, no nie będę brzydko mówił, po jakimś czasie studiowania tej biblistyki. No nie, no przecież to wciąż jest mielenie tego samego, tylko na innych poziomach. To od jakiegoś czasu praktykuję, że co kilka lat, tak umówmy się mniej więcej co 7, po prostu staję na progu i to naprawdę, ja to mówię szczerze, tak było. Ostatnim razem to było w 2016 roku i to było na progu księgarni w Olsztynie naprzeciwko Nowego Ratusza, tam gdzie w tej chwili Bimbalaya kończy, jedna z linii tramwajowych kończy bieg. Więc niektórzy być może wiedzą, gdzie to było, dokładnie potrafią sobie to wyobrazić. Ja tam stanąłem i swoim zwyczajem, jak lubię co kilka lat, poprosiłem ducha, duchu, teraz mnie poprowadź. Poprowadź mnie do tej części tej księgarni, przed tę półkę i zwróć oczy na tę książkę, której ma się rozpocząć nowa, intelektualna, duchowa, jakakolwiek przygoda Marka Uglorza. I daje się prowadzić. Sięgam po książkę, kupuję, wychodzę i zaczyna się jazda.
Co to za książka? Myślę, że...
Co?
Co to za książka?
Nie, ja nawet nie pamiętam, jaki to był tytuł, jaki to był autor. Ale to, co od 5-6 lat widać po mnie, co robię, jak się wypowiadam, w jakie dziedziny poszedłem, to jest efekt tego. Minie jeszcze rok, dwa, ja prawdopodobnie zrobię kolejny taki eksperyment. Ja mam w domu kilka tysięcy książek, one są na podorędziu, one są mi potrzebne, ja w ogóle nie wiem, co będę robił, jak mój tatuś przejdzie z tego levela do drugiego, bo tam jest dopiero biblioteka. W każdym bądź razie życzę mu, żeby jak najdłużej mógł w tym levelu korzystać z tej literatury, którą nagromadził, może ja prędzej odejdę, nie wiadomo, to wtedy on będzie miał problem, co z moimi książkami zrobić. W każdym bądź razie to, co teraz gdzieś jest koło mnie, to też zostanie odstawione na półkę. Ja znowu za 2-3 lata zawołam do ducha o nową książkę. Ja tak zrobię. Bo chodzi o to, że jak człowiek jest w mocy ducha, to nigdy nie ma to inaczej. To ma szansę na to, żeby być sobą, mieć swoją własną twarz. A ludzie wtedy mówią, ale my cię takim nie znaliśmy. Ty jesteś kimś innym niż do tej pory. Jak ktoś tak mówi o kimś, to jest najlepszy komplement. Dlatego kogoś, o kim się tak mówi.
Jeszcze wracając do tych inspiracji, tych aktualnych inspiracji, to czy ksiądz może coś, jakiś tytuł podać, jakąś tematykę, co akurat aktualnie inspiruje?
Leży obok.
Jak zerwać z nałogiem bycia sobą?
No i cóż, o czym my rozmawiamy? Dalej.
Dobra, jeszcze mam...
Trzy książki pokażę. Dobra. Za trzecią nie będą krzyżować, no ale to już trudno.
Medycyna ciała i ducha. Starożytna mądrość we współczesnej nauce. Jezus, nie Chrystus. O, Piotr Augustyniak. To popularna ostatnia książka była.
Czwarta.
O śmierci i odrodzeniu, czyli jak umrzeć bez lęku.
No, to też literatura na moim podorędziu. I to przez tę literaturę próbuję się inspirować także do inspiracji Jezusa, do interpretacji Jezusa.
Wiem, że często też w tekstach, czy w ogóle w języku księdza się pojawia ten język taki bardziej wschodni, byśmy powiedzieli, ezoteryczny. I skąd to zainteresowanie?
Mam jeszcze raz te książki pokazywać?
Ale tak jeszcze chciałem tylko zapytać. No właśnie, bo wiem, że to jest też takie kontrowersyjne jednocześnie, nie? Ten wschód, ta ezoteryka, bo też takie niezrozumiałe, obce może dla nas. Takie...
Ale Jezus był ezoterykiem. Tylko że pytanie jest wszystko o to, jak rozumiemy pojęcie ezoteryzmu. Czy w tradycyjnym i religijnym sensie to jest Jezus był ezoterykiem, czy w tym nowoczesnym. I do tego pojęcia można normalnie włożyć wszystko, wrzucić tam jak do worka na śmieci i się pozbyć ciężaru i niepewności. Przecież Jezus ewidentnie, ja to powtarzam od kilku lat, i to jest to, co teraz powiem, odnieście, słuchając mnie od dłuższego czasu, do tego, co mówiłem pół godziny temu o tych duchowych progach, o tych rytualnych przejściach, z wody przez ogień do światła. Mianowicie Jezus jako nauczyciel zwrócił się do wszystkich z dobrą wiadomością, żeby się nie bali. Do wszystkich, bez wyjątków, do wszystkich miał to słowo, ale z tego gruntu, z tej warstwy, którą współtworzył jako Żyd, wybrał co grupę uczniów z kilkudziesięciu ludzi, którzy tylko dlatego mogli więcej się dowiedzieć i więcej zobaczyć, że byli z nim dłużej, częściej. No to na tym to też mniej więcej polega. I teraz im, co Jezus, co im udziela, jakiego charyzmatu? Uzdrawiania. Nie da się przekazać charyzmatu uzdrawiania wszystkim. Po prostu się fizycznie nie da. Ich trzeba wprowadzić na wyższy level. Ale z tego grona znowu wybiera dwunastkę. A oni już z nim śpią, jedzą, chodzą. I jakiego im udziela charyzmatu? Władzę nad demonami. To jest ezoteryk? Ezoteryka, czy to nie jest ezoteryka? W takim klasycznym religijnym sensie.
Znaczy, w tym znaczeniu, że to jest jakby pewna tradycja, pewien język, który nam już jest znany od wieków. A tutaj też widzę jakąś inspirację nowym trochę światem dla nas, takim, do którego nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni być może, który jest dla nas trochę nieznany, obcy. I to jest pytanie, czy to znaczy, że naprawdę już nie mamy w naszej tradycji, w naszym języku odpowiednich słów, że szukamy gdzieś tam tak daleko poza naszą kulturą.
A kto zacytował Zaratustrę? Uglosz czy Jelinek?
No dobrze, a to był Fryderyk Nietzsche, to nasz.
No ale Nietzsche gdzie szukał? Mam cię.
No dobra, zostałem złapany.
Ale nie uchylam się.
Ale nie, znaczy chciałem też się właśnie zapytać, czy, no bo ja widzę, że to jest jakby jeden z takich elementów kontrowersyjnych. Dlaczego, nie wiem, ksiądz jest uważany za kontrowersyjną osobą? Dlatego, że właśnie używa pewnego języka, który jest dla nas obcy, dla nas jest niezrozumiały, niebezpiecznie brzmi, być może tak niektórzy powiedzą. No i pytanie, jak teraz, co byśmy im odpowiedzieli?
Między innymi dlatego używam tego języka, bo to jest język nośny poza Kościołem.
Poza Kościołem nośny.
I właśnie poza Kościołem, dlaczego wracamy do pierwszego wątku, o terapię. Dlaczego teoterapeuta? Otóż ja generalnie się bardzo zbliżyłem do środowiska naturopatów w chociaż to takie nowe określenie naturopata mi nie pasuje, lepiej byłby naturoterapeuci. I to jest ta holistyczna medycyna ciała i ducha, to jest to właśnie patrzenie na człowieka nie tylko od strony somy, ale przede wszystkim od strony psychy i ducha. I to, że jeżeli ja się mam z nimi komunikować, to ja muszę używać tego języka, ale jednocześnie widzę, że ten język, on mi pomaga zinterpretować na nowo Jezusa jako terapeutę, jako tego, który naprawdę istotnie leczy, nie stosując jakiejś czary, mary, tylko on naprawdę miał jakąś na ten temat też wiedzę. I tę wiedzę miał skąd. I teraz oczywiście nie da się ani udowodnić, ani zaprzeczyć temu, że Jezus był na wschodzie. Ja powtarzam, a po co mamy udowadniać albo zaprzeczać? On coś z tym swoim życiem, zanim publicznie zaczął działać, musiał zrobić. Gdzieś się czegoś też uczyć musiał. To było dość czasu, żeby pójść na wschód. Ale przecież Egipt był na podorędziu. I on w tym Egipcie był. I tak naprawdę my tak dokładnie nie potrafimy policzyć, ile miał lat, gdy wrócił. On tam już za pierwszym razem mógł się czegoś dowiedzieć, bo to był dojrzała dusza. To był człowiek, który od dzieciństwa był bardzo świadomy siebie, tak? Ale przecież tam mogły zostać jakieś kontakty, tam mogli zostać ludzie, z którymi już się spotkał, jacyś nauczyciele, do których potem wrócił, a w Egipcie ta mądrość starożytna, no to jest niewyczerpane źródło. Dlaczego boimy się po prostu powiedzieć tak po ludzku, że Jezus mógł się czegoś nauczyć w Egipcie, skoro Mojżesz się nauczył wszystkiego w Egipcie. Więc skoro Mojżeszowi było wolno, to czemu nie Jezusowi? A jak Jezusowi, to czemu nie nam nie wolno? No to jasne, to jest jakaś schiza, nie?
No dobra. Jeszcze tylko rzucę okiem tutaj na komentarze, czy coś się nowego pojawiło. Chyba nie. Tu jeszcze starszych komentarzy odnośnie płciowości w Bogu. A to nie jest tak, że w ogóle płciowość Boga nie ma znaczenia.
Pewnie, że nie ma znaczenia, bo on jest pełnią, czyli jest energetycznie żeński i męski. I właśnie o to chodzi, żeby z tego nie robić znaczenia, ale żeby zauważać, że on jest pełnią, czyli że nie tylko męski jest, ale też nie tylko żeński. No to jest dobry komentarz, tylko to trzeba przekroczyć.
No tak, bo to jest tak jak z tą teorią po prostu symbolu, tak, że symbole chcą, żeby je w pewien sposób przekroczyć, tak, że wyjść poza ich dosłowne znaczenie i odkryć ich taki sens, tak. No i tutaj możemy mówić o Bogu jako o mężczyźnie i Bogu jako kobiecie, tak, bo chociaż te słowa mężczyzna i kobieta mają pewien jakiś sens ukryty, którym wyrażamy nasze doświadczenie Boga.
Tak jest, ale nawet nie tyle o mężczyźnie i kobiecie, bo to jest generalnie tylko i wyłącznie manifestacja biologiczna, płciowa tej energii boskiej w nas, potrzebna do czego? Do rozmnażania. A płeć zewnętrznie, ta płeć seksualna, to jest co? To ona funkcjonalnie służy do rozmnażania gatunku ludzkiego, ale jest tylko wyrazem czego? Czegoś, co jest energetycznie męskie i żeńskie. I teraz w tobie i we mnie też ta żeńska energia jest, tak jak w boskości, tylko że co? Teraz w procesie kulturowego albo religijnego programowania mnie może to zostać we mnie albo wydobyte, albo wyparte. Teraz o to chodzi, co zrobić z tym duszpastersko i terapeutycznie. Nie wypierać, ale wykorzystywać, aby człowiek umiał skorzystać, mimo że ja jestem mężczyzną fizycznie, ale mam też w sobie co? Żeńskość, kobiecość. Ja ją muszę umieć wykorzystać, a panie na odwrót. To o to tylko chodzi, tak?
Jeszcze, jak już jesteśmy i mówimy o tej energii żeńskiej, energii męskiej, to mi się przypomina ostatni wpis na blogu księdza o Bogu chaosu i kosmosu. Bardzo mi się podobał ten wpis, bo on poruszał jeden z ciekawych tematów, przynajmniej w teologii. Być może bardziej zauważalny w współczesnej teologii niż w dawniej, wcześniejszej, aczkolwiek tu i też znalazłoby się takie teologie. Chodzi o to, że nie tylko mówimy o Bogu jako, że Bóg jest porządkiem, ale też Bóg jest chaosem, tak? I dopatrujemy się też w Bogu tego elementu pewnego niezrozumiałego, nieprzewidywalnego, właśnie chaotycznego, takiego, którego możemy też nazwać nawet ciemnością, tak? Być może źródłem zła też możemy się odważyć tak powiedzieć. Więc tutaj właśnie chciałem do tego wątku przejść, o temat ciemna strona Boga. Jak o tym można mówić, żeby być zrozumiałym?
Ciemna strona Boga, to tylko trzeba, mówiąc o tym, uważać, żeby nie poruszać się w przestrzeni kategoryzacji moralnej, etycznej, bo wtedy jesteśmy zgubieni i rozminiemy się z boskością i nie będziemy i zostaniemy odrzuceni też przez ludzi, do których mamy iść jako zwiastuni Boga. Tu chodzi o to, że to, co jest ciemne, to nie jest negatywne, tylko jest jakie? Niewidoczne. I jest tak jak ciemna, czyli niewidoczna strona księżyca, nieoświecana przez słońce. Czyli to jest ten element boskości, z którego Bóg, to jest, mówiąc językiem fizyki współczesnej, to jest ta zupa kwantowa, to jest ta energia żeńska, z której wszystko się może pojawić. I to Bóg w swoim wolnym wyborze ujawnia z siebie samego to, co chce ujawnić. Czyli jakby cała dyskusja też historyczna i teologiczna o predestynacji również by musiała być jakby do tego według mnie współcześnie sprowadzona i znajduje w tym jakieś swoje rozwiązanie. Więc my potrafimy o Bogu tylko powiedzieć, co to Luther mówił, to jakie ślady Bóg zostawia w ludzkiej historii. A zostawia w ludzkiej historii to, co energetycznie jest męskie, czyli on po prostu działa w świecie, który przez siebie stworzył, czyli w sferze widzialnej. Ale to, co się dzieje w boskości, w tym, co jest jego istotą i co jest energią potencjalności każdej formy istnienia, to my tego po prostu nie widzimy, bo my postrzegamy Boga tylko jako przez zmysły. I teraz ewentualnie kto ma dostęp do tej ciemnej sfery Boga, stąd ciemna noc duszy, mistycy. Mhm. Mistycy. Mistycy mają naprawdę dużo więcej do powiedzenia na temat boskości niż dogmatycy systematyczni. Proszę poczytać, no książka stoi, ja nie widzę, no przed Taulerem, mistyk niemiecki.
Ewangelicki Jakub Beme?
Nie.
Nie, to daleko.
Przed Taulerem, no. Może ktoś podpowie, no matko.
Mistrz Eckhart.
No dzięki Sebastian, Eckhart. Załóżmy Eckharta, proszę poczytać, tak? No genialne teksty. Jak zanurzycie się w teksty mistyczne, to nagle jesteście na wschodzie.
Jaki ale też w naszej tradycji ewangelickiej też byli mistycy, aczkolwiek tak. Praktycznie do nich zawsze tak...
Beme, no to generalnie Ślązak, no to jak najbardziej mówię.
Anioł Ślązak, właśnie Jakub Beme. No też zauważam, że ta bardziej późniejsza teologia, myślę, że pod wpływem też tej mistyki pewnie, dostrzega ten taki element ciemny w Bogu i próbuje go też w jakiś sposób wytłumaczyć. No bo to się pojawia pytanie, tak? Czy wprowadzamy taki dualizm, że mamy z jednej strony zasadę dobra, którą to samo jest z Bogiem, że Bóg jest tylko dobrem i tylko źródłem dobra, a obok Niego ustawiamy zasadę zła, ciemności i wprowadzamy taki dualizm manichejski, że mamy dwie równoważne zasady rzeczywistości. Czy jednak szukamy jednak tej ciemności może faktycznie w Bogu w jakiś sposób, tak? Że to jednak
a przepraszam Bóg... najmocniej, czy noc jest zła?
Może być
zła. Czy kryzys jest zły? Czy zima po lecie jest zła? To są wszystko manifestacje czego? Ciemnej strony księżyca, czyli tego, co jest po drugiej stronie energii męskiej, a więc żeńska. To jest żeńska energia. Dlatego współczesna kultura boi się nocy. Dlatego ludzie jedzą późno w nocy, przedłużają sobie życie elektrycznością, bo się boją nocy, boją się ciemności, boją się czego? Snów, które przychodzą, demonów nocy. Czego się boją? Chaosu w nocy. Tego, że jesteś bezbronny w nocy. Za dnia manifestuje się co energia męska, czyli energia działania, porządkowania, kontrolowania. Wszystko mam pod kontrolą, czuję się bezpiecznie, a nocą nie. To wszystko jest to. My się tego boimy. I ponieważ my się boimy tego elementu boskości, to my się boimy tak naprawdę również tego chaosu i boimy się tej nieprzewidywalności ludzkiego losu i tego, co nas może spotkać teraz tej nocy, co nas może spotkać teraz podczas tej wojny, co nas może spotkać w tym życiu. Chcielibyśmy, żeby wszystko było pod kontrolą. I tylko po to przychodzimy do Boga, żeby był pod kontrolą.
To też już przypomina mi się myśl Nietzschego, że trzeba mieć w sobie chaos, żeby zrodzić gwiazdę.
To noc rodzi dzień. To kobieta rodzi dziecko, a pomiędzy dziećmi znajdują się też mężczyźni. Wszystkie istoty ludzkie, także męskie, są z kobiety.
A jeszcze pytanie właśnie, jak to jest z tym utożsamieniem tej ciemności z tą energią żeńską, a porządku z energią męską?
Bo jeżeli pójdziesz we współczesne, znaczy takie nie współczesne może najmocniej, ale takie racjonalizujące i oświeceniowe kategoryzacje, to jesteś zgubiony. Bo poruszasz się tylko w sferze, tak jak powiedziałem, etyki i coś jest dobre, a coś jest złe. A my musimy dostrzec pod glebie tego wszystkiego, z boskości wyłania się wszystko. I to nie jest ani dobre, ani złe. To po prostu jest. I bez jednego nie ma drugiego. I to jest ten ruch energii. Więc przepraszam, ale ja się cieszę na noc. Ja kocham noc. Ja lubię sen. Ja 8 godzin śpię jak dzidziuś. Ja się w ogóle nie budzę, tylko psy mnie budzą, bo chcą iść na dwór. Wracam do łóżka i śpię. I chwalę Boga za to, że się mogę oddać Mu całkowicie, nie wiedząc, czy się rano obudzę. To jest cudowne. I to jest ten moment, w którym człowiek przez takie dziecięce zaufanie może wyjść z czego? Z programu stresu, traumy. To jest moment, w którym zaczynasz zdrowieć. Bo dzisiaj już nawet medycyna typu zachodniego zaczyna dostrzegać, że to jest już literatura. Znaczy, problem polega na tym, że ta przysłowiowa Polska 100 lat za Murzynami chyba wciąż jeszcze w niektórych sferach naprawdę tak funkcjonuje. Więc w literaturze medycznej w Polsce nie ma jeszcze tego rodzaju badań robionych i, że tak powiem, lekarze się bronią przed tymi publikacjami, ale w innych, na tak zwanym Zachodzie, no, ale w innych centrach kultury euroatlantyckiej już medycyna absorbuje i kurczę bladem, są w naukowych tekstach można przeczytać nawet, że 90% wszystkich chorób to są autoagresywne choroby, które wynikają tylko i wyłącznie z tego, że człowiek nie potrafi siebie jest dla siebie zły, niedobry, agresywny, ale nie dlatego, że z gruntu jest dla siebie zły, tylko dlatego, że żyje w stresie. To właśnie noc leczy. No to wszystkie babcie wiedziały, że noc leczy. Mówi, idźcie, połóż się, to cię przestanie głowa boleć, to wyzdrowiejesz. Noc leczy. To chaos leczy. To całkowite zaufanie, czyli wiara. To, o co walczymy. My walczymy o wiarę. My walczymy o noc. O to, żeby spokojnie się położyć i się niczego nie bać. Żeby się oddać Panu Bogu, wiedząc, że w cokolwiek się wydarzy, będzie dla mnie dobre. A nie, że to musi być według mojego pomysłu. To my to przecież o to walczymy. My o to zabiegamy. I jeżeli nie zaabsorbujemy tej mistycznej, ciemnej nocy duszy, jeżeli człowieka współczesnego nie nauczymy tego bezwarunkowego zaufania, czyli wejścia też w chaos, to człowiek jest przegrany. To sobie nie da rady.
Już rozmawiamy godzinę i 12 minut, ale nie musimy jeszcze kończyć, nie musimy. Teraz chciałem jeszcze przejść do jednego wątku, bo czytałem jeszcze sobie przed naszym spotkaniem katechizm, luterański katechizm dla dorosłych. Tu się pojawia tekst księdza na temat duchowości ewangelickiej.
No.
I coś mi się tu nie podoba.
Gadaj.
Dobra. bo się pojawia wątek o tym, że duchowość ewangelicka cechuje się, jak to jest napisane, fascynacją łaskawym Bogiem i wielką radością życia. Nie nosi śladów paraliżującego lęku przed Bogiem, ale jest jakby stanem zakochania w Chrystusie. Ja muszę przyznać, że ja mam trochę inny obraz, przynajmniej takiego protestantyzmu, czy duchowości ewangelickiej, ponieważ to, jak ja na przykład postrzegam w pewien sposób protestantyzm, to wynika też z tego rozróżnienia na prawo i Ewangelię, które się chociażby pojawia szczególnie u Lutra. I pierwszy punkt wyjścia dla mnie duchowości ewangelickiej, czy protestantyzmu po prostu, to jest raczej takie przekonanie, że wszystko się wali, wszystko jest źle, Bóg mnie nienawidzi, chce mnie zabić, jest despotą i teraz co ja teraz mogę zrobić? To jest dla mnie taki punkt wyjścia przynajmniej protestantyzmu, jak ja to widzę. Czyli zanim będzie już ta fascynacja łaskawym Bogiem, to ja muszę właśnie przejść przez tą noc. I to jest jeden z według mnie z ważnych elementów duchowości ewangelickiej.
Ale ta ciemna noc duszy nie ma żadnego związku z prawem. To jest po prostu doświadczenie duchowe, egzystencjalne, związane z tym, że człowiek doświadcza skutków swoich własnych wyborów i one go przerastają. Chciałby, podejmował decyzje, które uważał, że są właśnie z punktu widzenia ego bardzo dobre, ale nie podejmował tych decyzji w swoim prawdziwym jestem, w swoim świetle. Tak narozrabiał, jak pijany zając, że teraz wszystko mu się już zaczęło wywracać do góry nogami. I to może być też choroba, to może być coś takiego, że człowiek wchodzi w taki tryb, w którym w końcu zaczyna szczerze mówić, dobra, niech się dzieje twoja wola, bo ja tym już nie zarządzam. Już kompletnie nic nie wiem, ja już nie umiem nic. I tylko ty mnie możesz uratować. I to jest ten moment, w którym zaczyna się wiara. Tylko teraz, wtedy się zaczyna wiara. Przedtem nie ma wiary. Przedtem są tylko intelektualne konstrukcje. Wiara, czysta wiara, w którym człowiek jest całkowicie zdany na Boga, dopiero od ciemnej nocy się zaczyna. I ja się nie zgadzam na teologię i duchowość typu najpierw cię wdepczemy do błota, żeby potem łaskawie cię wyciągnąć z tego błota i powiedzieć, że cię Pan Bóg kocha. A to niestety w duszpasterstwie i w homiletyce często tak wygląda. Otóż przed pierworodnym grzechem, jakkolwiek by go interpretować, Pan Bóg wypowiedział pierworodne błogosławieństwo, którego nigdy nie zawiesił, którego się nigdy nie wyparł. Ja jestem całym sercem po stronie tego błogosławieństwa i próbuję zrobić w imieniu tego błogosławieństwa coś dla człowieka, właśnie dla tego człowieka, który zgubił się w swoim grzechu. Ale tego człowieka nie muszę wdeptywać w błoto. Bo właśnie on dlatego się ma źle, bo już jest w błocie. On już wie, że jest źle. I on do mnie przychodzi, żebym ja mu pomógł, żebym ja go uzdrowił. Żebym przynajmniej powiedział dobre słowo, przytulił.
Znaczy to jak ja rozumiem tę dialektykę prawa i Ewangelii w teologii ewangelickiej, to nie tyle, żeby kogoś tam zdeptać
Wiem, tylko żeby udać poznanie jego...
Tak, jakieś bardziej takie uświadomienie sobie swojej sytuacji i w jakiś sposób wyartykułowanie jej, bo no wiadomo, że zawsze jest jakiś opór, tak? Nawet jeśli mówimy komuś prawdę, to on zawsze ma opór, tak? Wobec tego... Jeżeli będziemy kogoś uświadamiać, tak, w jakiej sytuacji się znajduje, tak? No, ludzie raczej nie chcą myśleć o sobie źle. Myślę, że to. Jeżeli mają myśleć o sobie źle, to będą zawsze czuć opór wobec takiego. A czasem jednak powinni czuć się źle, no bo znajdują się w jakiejś tragicznej sytuacji, bo coś.
Ale takim gadaniem, że my im będziemy mówić, poza ty się powinieneś czuć źle, bo ty tego nie zrobiłeś, my nie osiągamy nic oprócz oporu. Chodzi o to, że my jesteśmy w stanie pomóc tylko temu człowiekowi, który już naprawdę doświadczył skutków tego, że coś na baranie. I on naprawdę się już ma ze sobą źle. Ja mu już nie muszę niczego do jasnej anielki udowadniać i pokazywać. Ja chcę mu tylko pomóc. My chcemy tym procesem duchowym zarządzać. I to jest cały problem. Mianowicie tak jakby Protestantyzm się nam zintelektualizował, zracjonalizował za bardzo. To nie jest już doświadczenie typu duchowego, tylko intelektualnego, a to jest zamknięcie człowieka, to jest odcięcie człowieka od ducha. Mianowicie chodzi o to, że w tym klasycznym podziale, to znowu wracamy do tego wątku, który już dwa razy tutaj był przez nas poruszony. My mówimy tak, Bóg w prawie to i to i to określa, co ci wolno, a czego ci nie wolno. I jeżeli teraz przekroczysz tę granicę, to wówczas będziesz grzesznikiem i będzie ci się w życiu wiodło źle. Ale to jest uproszczenie, ponieważ, przepraszam, ale grzechem w sensie biblijnym, a więc istotnym, nie jest przekraczanie granic prawnych, a więc skutkiem grzechu może być ewentualnie w związku z tym jakiś kryzys moralny, ale grzech w swej istocie jest nietrafianiem w cel. W cel, czyli w co? W Boga, który wybrał mnie jako swoją świątynię, czyli nietrafianie w Boga, w siebie, czyli nieodnajdywanie swojej własnej duszy i swojego powołania. I skutkiem nietrafiania w ten cel, którym jestem ja jako Boża świątynia, czyli nieodnajdywania Boga w sobie, są skutki zewnętrzne, moralne. I teraz na straży drugiego człowieka i jego też potrzeb życiowych stoi prawo i struktura prawna, która człowiekowi, który się pogubił, zabrania zrobienia tego czy tamtego. Ale to jest zewnętrzne, zaś cały dramat grzechu dzieje się w człowieku, w tym, że on nie jest sobą, nie jest prawdziwy, nie odnajduje kontaktu z Bogiem w sobie. W związku z tym w ogóle nic nie wie o swojej duszy, o swoim powołaniu. I to dla mnie to jest droga dotarcia do człowieka, żeby w momencie, w którym on widzi, że podjął decyzje sprzeczne ze swoim powołaniem, tak jak Bileam na oślicy i on idzie nie tą drogą, którą ma iść, żeby co? Żeby stanąć i od tego wtedy jest to prawo, stanąć mu na drodze i to jest ten anioł śmierci, który przeraża i mówi nie, to nie jest droga dla ciebie i jedynie w tym sensie mogę dostrzec tak, to sens tego prawa, ale człowiek i tak doświadczy skutków swojego grzechu nie na zewnątrz. No pewnie, że może, no bo pójdzie pod sąd, zostanie uwięziony i tak dalej, tak? Ale chodzi o to, że on przede wszystkim doświadczyć skutków grzechu ma w sobie samym, w tym, że nie jest sobą, nie jest prawdziwy, żyje w kłamstwie, ma maski, nie ma swojej własnej twarzy. I w tym sensie dla mnie fascynacja Bogiem, fascynacja miłość do Boga i fascynacja Chrystusem to jest co? To jest to odkrywanie Boga w sobie. To jest to odnajdywanie swojego własnego powołania. I jedyne, co mogę zrobić, to i o tym zapominam. Niestety, z Lutra, z jego teologii duchowości wyjęło się tylko, a to na skutek tych wszystkich dyskusji po śmierci Lutra, w łonie luteranizmu, ale także w dyskusji z Kościołem, z tradycją reformowaną, wyjęło się kilka sztandarowych tematów. A niektóre teologicznych i z doświadczeń duchowych Lutra poszły się jakby w zapomnienie, poszły się paść. Mianowicie Luter, znaczy to właściwie nawet nie jest zapomniane. Teraz sobie to uświadamiam, że przecież my o tym stale gadamy, tylko my z tego kurna nie wyciągamy wniosku. Przecież Luter mówi, czym się, tak naprawdę czym się zafascynował Luter? No zakochał się w Bogu, odnalazłszy Boga w Chrystusie. To z fascynacji jest jego nowa teologia i nowa duchowość. Z fascynacji, z miłości. I Luter bezustannie mówi, że co? Że obowiązkiem teologa, duszpasterza, księdza jest co? Zwiastowanie Chrystusa. Chrystusa. A nie prawa i Ewangelii. Chrystusa. Dlatego Luter mówi, co zwiastuje Chrystusa jest chrześcijańskie, co nie, to nie jest chrześcijańskie. Amen. I to jest jego hermeneutyka. To jest źródłowo, to jest bliższe Lutrowi jego duszy niż ten podział na prawo i na Ewangelię.
Dobra, ale tutaj przyznaję, że mam trochę inne chyba rozumienie.
Dobrze, no masz prawo. No ja nie mówię o tym, żeby...
Znaczy, chodzi, tylko, znaczy ja się zgadzam z tym, tylko no. Jest ten taki element, który jest widoczny u Lutra i w tej teologii ewangelickiej, no, że jednak ten gniew Boży jest też taki początkowo tym wejściem do tej Ewangelii, do poznania Chrystusa. Najpierw trzeba przejść przez tą rozpacz, przejść przez ten sąd Boży, przez ten gniew. I dopiero na koniec się pojawia Ewangelia.
Ale powiem ci tak, źle trafiłeś, bo ja ten temat mam przerobiony w swoim biogramie teologicznym, gniew Boży. I to nawet jest dość duża praca. I Luter o gniewie mówił, że to są, że on nie jest obiektywny. To tylko są subiektywne doświadczenia człowieka, który boi się Boga. Bóg nie jest zagniewany. My interpretując Lutra, nakładamy na niego swoje własne wyobrażenia, wczytujemy coś w niego. A on mówi pięknie, to są nasze tylko i wyłącznie lęki przed Bogiem, bośmy narozrabiali jak pijane zające, ale Bóg obiektywnie nie może być zagniewany, on jest miłością.
No dobra, ale żeby dojść do tego, trzeba przejść przez ten gniew Boży. Dobra, tutaj już możemy postawić kropkę w tym temacie.
Nie. Bo człowiek jako grzesznik boi się Boga, ale niepotrzebnie, bo Bóg jest miłością.
Ale właśnie czy niepotrzebnie?
No właśnie nie oczywiście, ale oczywiście, że niepotrzebnie, bo to utrudnia przytulenie się do Boga, powrót do źródła. No to jest to. My właśnie mamy z tego ludzi ratować, z tego lęku przed Bogiem. To jest katolicyzm czysty, bój się Boga. To kasta kapłańska potrzebuje takich chwytów, żeby mieć ludzi na kolanach. No i teraz my mamy łaskę, a wy nam za tą łaskę zapłacicie. No nie zgadzam się.
Znaczy ja rozumiem, że to można wykorzystywać i nadużywać, tak? I to jest wykorzystywane i nadużywane przez Kościół, przez kastę kapłańską. Ale ja bym tutaj nie przekreślał tego podejścia całkowicie.
Ale nie coś w tym nie widzę. Musisz. Absolutnie nie musisz. Idź tą swoją drogą tak daleko, jak możesz. Idź i badaj. I dlatego ja mówię, fajnie jest, jak człowiek ma takiego agnostycznego ducha. Jak długo nie doświadczysz, tak długo zakładasz, że tego nie ma. Przez doświadczenie dochodzimy do boskości, a nie przez intelektualne poznanie. Przez doświadczenie. Bóg daje mi się poznać po śladach, które czyni w moim życiu. To jestem czysty luteranin w tym moim wyznaniu. Tylko to, co Bóg uczynił dla mnie i w moim życiu, jest źródłem mojego teologicznego poznania. Ja to konfrontuję potem ze słowem biblijnym, tak? I w ten sposób interpretuję swoje własne doświadczenie przez światło Słowa Bożego. Ale jakbym tego doświadczenia jakiegoś życiowego nie miał, to nie wiem nic. Tak wiedza staje się mądrością. I tak stajemy się księgą, czyli opowieścią, czyli narracją. Czyli tym, co Duch, a przez Ducha Bóg chce opowiedzieć światu przez nas. I dlatego nie nasze słowa, ale nasze życie nas tłumaczy. Nasze życie. A my stale mucimy językami jak cepami. My stale mówimy, a my mamy żyć.
Mamy już prawie 1,5 godziny. Jeszcze chciałem, ale to już tego dzisiaj pewnie nie zrobimy, ale chciałbym, żeby mi ksiądz obiecał, że jeszcze się spotkamy tutaj w takiej formie.
Obiecać nie jest grzech, to po pierwsze. Po drugie, podobno się obiecanego dużo zmieści. Zaprosicie, ja będę miał czas. Umówimy się, jestem.
Bo planowałem jeszcze dzisiaj przeczytać wspólnie z księdzem mit o upadku, historię upadku Adama i Ewy, żeby odszukać pewien sens religijny w tym tekście. Więc być może zostawimy sobie to na kolejne spotkanie, żebyśmy się pochylili właśnie nad tym tekstem i próbowali coś z niego wyczytać.
Z przyjemnością. To są te tematy, które zwłaszcza mnie pasjonują. To dzięki nim jestem tym, kim jestem. Ja cały jestem dzięki Biblii. Gdyby nie Biblia, to by mnie nie było. Nie byłby Marka Ogloża. Byłby jakiś konstrukt rodzinno-narodowo-religijny, ale nie Marek Ogloż. Marek Ogloż jest dzięki Jezusowi, którego szuka w Biblii. Upraszczając bardzo, ale tak mniej więcej.
Sebastian, czy jeszcze chciałbyś coś na koniec dodać? Jeszcze widzę, że są dwa pytania od publiczności. Dwa.
Coś tam z małym katechizmem było, że go trzeba w takim razie pisać na nowo. No i co, jak Luther napisał 1500 lat po Chrystusie mały katechizm, no to matko jedyna, to jest jakieś Pismo Święte, mały katechizm?
Czyli dzisiaj już ksiądz by nie powiedział, że powinniśmy Boga bać się i Go miłować. Tak?
A dlaczego nie? Tylko, że to banie się Boga, to nie ma nic wspólnego z emocją lęku i strachu przed wszystko pożerającym, bestialskim potworem o imieniu Bóg, tylko to jest cześć i szacunek wobec właśnie tego, który wszystko stworzył i tak prowadzi moje życie, że ja go czasami tego życia w ogóle nie kapuję, ale wiem, że ono jest dla mnie najlepsze i potrafię się modlić, niech się dzieje Twoja wola, Ojcze. To jest ten lęk. To. I tym lękiem się nie da postraszyć człowieka. To jest lęk. Naprawdę, to jest próba zdefiniowania wiary. Czym jest wiara?
To zostawmy na następne spotkanie taki, ten temat. A jeszcze mi się coś przypomniało, być może się ksiądz z tym nie zgodzi. Kierkegaard w jednym ze swoich tekstów przypomniał, on to nazywał zapomnianym dowodem na istnienie Boga. I on przywołał taki dawny tekst. Mniej więcej on brzmiał w ten sposób. Skąd wiesz, że bogowie istnieją? Bo mnie nienawidzą. Zapomniany dowód na istnienie Boga.
No dobra, ale z czym bym się miał nie zgodzić? Ty mi to musisz powiedzieć.
No nie wiem, no ta nienawiść Boga do człowieka, tak? Czy to możemy o niej tak w ten sposób mówić? To by trzeba było jakoś przeinterpretować.
To by trzeba było przeinterpretować. Powiem ci, że to jest temat, który jest poza mną. Albo jeszcze przede mną, albo już do niego nigdy nie wlezę, nie wejdę. Nigdy nawet nie zająknąłem się, żeby o tym pomyśleć, więc jakbym to miał w kontekście jakimś, to bym się mógł szacunkować. Tak, wybacz, ale to nawet dobrze, bo ty zasugerowałeś, żebym się mógł nie zgodzić, a tak to przynajmniej nie ma tej niezgody między nami.
Super. To w ramach podsumowania przeczytam komentarz. Pani Anna Gorgoń pisze, bardzo mądry ksiądz.
O mamma mia, dzięki za dobre słowo. Ale mądrość jest z ducha, nie z człowieka.
Dobrze, to ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trwało półtorej godziny.
Dziękuję.
Myślę, że poruszyliśmy bardzo ciekawe tematy. Dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego, mądrego. Od bardzo mądrego księdza.
Dzięki. Ja mam pytanie, bo rozumiem, że to będzie gdzieś na waszym też ta rozmowa upubliczniona, żeby można było ją pobrać. Czy mogę sobie też na swój profil facebookowy ją umieścić?
Myślę, że nie ma problemu, ona jest publiczna, można ją udostępniać.
Dziękuję.
Wszędzie. Rozmowy stołowe na Facebooku. Ona też trafi właśnie na Spotify, tak jak też mówiliśmy, na Apple Music, chyba jeśli się nie mylę, więc będzie można też słuchać, nie tyle oglądać, co słuchać.
Tam. Dobrze. Dziękuję. W takim razie pozdrawiam wszystkich, którzy uczestniczyli w tej rozmowie, nie ujawniając się głosowo.
Dziękujemy i życzymy wszystkim jeszcze miłego wieczoru. Dobranoc, miłej dobrej nocy, czy może tego chaosu, który czeka nas.
Dobrej nocy, dobrej. W nocy, ja powiem jeszcze jedno zdanie. Z najważniejszymi wiadomościami do człowieka Bóg zawsze przychodzi właśnie nocą, nie za dnia, nocą. Zawsze nocą rozwiązują się problemy człowieka, a tymczasem człowiek się kładzie do łóżka na spoczynek, czyli wchodzi w noc z największymi strachami. A po drugiej stronie jest Bóg, który przychodzi z rozwiązaniem tych problemów. To jest właśnie, no, to jest takie życiowe, to jest to urealnienie tego, o czym żeśmy mówili w takim naszym codziennym byciu, więc tego wam życzę. Ja jak mam noc, znaczy ja nie mam bezcennej nocy, właśnie dlatego, że Pan Bóg ma ze mną trochę problem, bo ja już miałem skończyć, no ale to powiem, no bo muszę, bo by mi język urwało, więc wybaczcie, ale chodzi o to, że chyba, że już relacja się skończyła, w każdym bądź razie skończyła się, czy
nie? Nie, można mówić jeszcze.
Dobra, no to ja jeszcze to powiem. Chodzi o to, że jak mi się trafia chwila bezsenna nocą, to ja absolutnie nie złoszczę się na siebie, tylko zaczynam się modlić. Mówię, to teraz Boże mów do mnie. I przychodzą genialne anioł gdzieś stoi obok mnie, jak Betlejem, i przychodzą myśli, przychodzą rozwiązania, przychodzi spokój. Mija 15 minut, uglożyk śpi jak dzidziuś, bo się nie boi, bo wie, że bezsenność to dar, aby się pogadać z tatusiem. Halo. To trzeba się mam gniewać na siebie za to, że nie śpię, skoro wtedy jest przez anioła przy mnie mój rodzic. No, teraz już wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.